Ortodoksja.
Dzisiejsze spotkanie to w zasadzie kontynuacja rozmów o teologii liturgicznej. Pierwsze spotkanie rozmawialiśmy o ektenii. Drugie spotkanie poruszyliśmy kwestię antyfonów i nikt nie zwrócił uwagi na to, że mówiłem o trzech antyfonach, które są śpiewane w cerkwi, które poprzedzają małe wejście na liturgii, a nie wspomniałem nic o tym, że te antyfony są przedzielone pewnym hymnem. Jest hymn, na którym dzisiaj chciałbym się na chwilę zatrzymać, hymn Jednorodzony Synu, Jedynorodnej Synie. Ten hymn, o ile antyfony są zmienne, mówiliśmy, że w przypadku świąt teksty antyfonów się zmieniają. Antyfony niedzielne różnią się od antyfon dni powszednich. To hymn Jednorodzony Synu zawsze jest na nabożeństwie. Nie ma takiego nabożeństwa, na którym, takiej liturgii, na której by ten hymn nie był śpiewany i znajduje on swoje miejsce jakby wewnątrz tych śpiewanych antyfon, pomiędzy nimi. Miejsce jest ściśle określone, po drugiej antyfonie od razu śpiewany jest hymn Jednorodzony Synu i rozpoczyna się małe wejście. Dlaczego o tym nie mówiliśmy wcześniej? Ponieważ antyfony tworzą pewną całość i ją trzeba było tą całość zrozumieć. Jeżeli w tym, co robimy, w pewnej całości, ktoś nam przerwie w jednej trzeciej, w dwóch trzecich jakimś wtrąceniem i zajmujemy się czymś zupełnie innym, zaczynamy tracić wątek, zaczynamy się gubić. Antyfony, dobrze jest rozumieć, że to są pewne trzy teksty, które są śpiewane w podobny sposób, które pełnią podobną rolę, ale one są przedzielone pewnymi rzeczami. Pierwsza kwestia to są małe ektenie, które rozdzielają te psalmy śpiewane. My słyszymy psalmy w cerkwi, a po każdym z tych psalmów, po każdej antyfonie duchowny, czy diakon, czy prezbiter wychodzi i mówi paki i paki, jeszcze i jeszcze w pokoju do Pana módlmy się. Czyli krótka ektenia wybrzmiewa. To jest pierwsza jakby przerwa. Kolejna przerwa to jest właśnie w antyfonach, to jest właśnie hymn Jednorodzony Synu. Dlaczego to jest ważne, żebyśmy o tym rozmawiali? Bo z czasem to, co słyszymy, wpisuje się w nasz jakiś wewnętrzny schemat. I my, chcąc czy nie chcąc, zwracamy bardziej uwagę na to, co widoczne czy słyszalne, a nie na to, jaki temat jest poruszany w określonych modlitwach czy w określonych obrzędach cerkiewnych. Dam taki przykład. Modlitwa na liturgii, jedna z najważniejszych modlitw na liturgii, to jest modlitwa anaforalna, kiedy duchowny w ołtarzu modli się o przemianę chleba i wina w ciało i krew Chrystusa. W tym czasie chór śpiewa Miłość Mira, to jest podniosły moment, nazywamy ten moment kanonem eucharystycznym. I ten kanon eucharystyczny składa się z jednej długiej modlitwy anaforalnej. I ta długa modlitwa anaforalna w pierwszych wiekach, na początku rozwoju praktyki liturgicznej, była czytana głośno przez duchownego, bez żadnych przerw, bez żadnych wtrąceń, bez żadnych przerw, które mogły być prowokowane na przykład wtrąceniem się diakona, tudzież innego duchownego. A obecnie, jeżeli słyszymy ten kanon eucharystyczny sprawowany w świątyniach, to zauważamy, że jest w tej jednej modlitwie bardzo dużo właśnie takich elementów, które są historycznymi wtrąceniami. Duchowny czyta modlitwę, która jest adresowana do Boga Ojca, w tej modlitwie po kolei porusza kolejne prośby, dziękczynienia, błagania, a stojący z boku diakon, ukazując na przykład orarionem, mówi w pewnym momencie: pobłogosław Władyko święty kielich, pobłogosław Władyko święty diskos, pobłogosław Władyko te oba. Pomódź się za mnie grzesznego, Boże zmiłuj się nade mną, Boże zmiłuj się nad nami grzesznymi. To są wszystko wtrącenia. I te wtrącenia, one się pojawiły w określonych, tych kulminacyjnych momentach tejże modlitwy. Ale po wiekach, kiedy te wtrącenia już zostały wpisane do ksiąg liturgicznych, nawet sami duchowni zaczęli zapominać o tym, że to jest jedna modlitwa. I skoro jest wtrącenie diakona, to po wtrąceniu diakona zaczyna się, ich zdaniem, druga modlitwa. I tracimy z oczu taką spójność pewnego tekstu. Sami go sztucznie rozbiliśmy na kilka elementów. I później te elementy zaczynają się rozchodzić, zmieniać swoje miejsca. Zaczyna się coś, co po prostu wynikło z pewnych zmian historycznych, z historycznych dodatków. Często o tych dodatkach więcej się mówi i częściej pojawiają się nawet jakieś spory liturgiczne w tym temacie, aniżeli w esencji, czyli w tym, o czym my się tak naprawdę modlimy. Dlatego moim zdaniem warto jest podkreślać pewną spójność tekstów, to, że one przynależą do jednej grupy i wszystkie tworzą piękną jedną całość. I antyfony właśnie takie są. One tworzą pewną całość. One są zapowiedzią, wprowadzeniem do modlitwy. One, bazując na tekstach Starego Testamentu, przechodzą w tematykę Nowego Testamentu. To jest bardzo pięknie pokazane. Pierwsze dwa antyfony to jeszcze Stary Testament, a już trzecia antyfona, To już tekst ewangeliczny, tak? To już są błogosławieństwa, to już jest pieśń biblijna, nowotestamentowa. Dlatego nie zajmowaliśmy się hymnem Jednorodzony Syn. Po drugie, nie zajmowaliśmy się nim dlatego też, że ten hymn nie od początku był w liturgii. Jeżeli święty Jan Chryzostom czy święty Bazyli Wielki opisywali liturgię, nie opisywali oni hymnu Jednorodzony Syn. Tego hymnu wtedy jeszcze nie było. Tak jak o tym już mówiliśmy i to niejednokrotnie, liturgia w ich czasach rozpoczynała się od uroczystego wejścia do cerkwi, przejścia przez nawę główną, wejścia biskupa i prezbiterów do prezbiterium i błogosławieństwa wiernych, pokój wszystkim, mir wsiem. Tak się rozpoczynała w ich czasach liturgia. Kolejne elementy, które pojawiały się, to hymn, który był śpiewany w trakcie przejścia przez cerkiew. Zanim wierni i duchowieństwo przeszło przez nawę główną, zanim rozpoczynało się nabożeństwo, śpiewali oni uroczyście pewien hymn. I Jednorodzony Synu, ten jedynorodny Synie, był właśnie hymnem wejścia. On był śpiewany w Bizancjum od VI wieku, kiedy miała rozpocząć się liturgia. Przed liturgią, przed nabożeństwem w Konstantynopolu znane były procesje, w trakcie których śpiewano antyfony, czytano ektenie, wygłaszano prośby skierowane do Boga, i na które wierni odpowiadali wielokrotnym: Panie zmiłuj się, Gospodzie pomiłuj. Ale kiedy przestępowano próg świątyni, zaczynał wybrzmiewać hymn wejścia. I najstarsze hymny wejścia są dwa i oba są wam znane. Pierwszy to właśnie Jednorodzony Syn. On był bardzo rozpowszechniony. Zaraz się na nim już tak konkretnie skupimy. A drugi hymn wejścia, też zachowany do dzisiaj w liturgii, to Trysagion, czyli Świętej Boże, Świętej Krepki, Świętej Bezsmiertny, pomiłuj nas. To były dwa hymny, które w różnym czasie, w różnych tradycjach śpiewano przy wejściu do świątyni. Sam hymn Jednorodzony Syn. Jeżeli słyszymy ten tekst, śpiewany na nabożeństwach, to już od samego początku, od samych inicjalnych słów domyślamy się, że jest adresowany do Jezusa Chrystusa. I faktycznie jest to hymn, który w przeciwieństwie do antyfon, które były skierowane do Boga w Trójcy, ale bez wyszczególnienia na osoby Trójcy Świętej, ten hymn jest adresowany konkretnie do drugiej osoby Trójcy Świętej, czyli do Jezusa Chrystusa. W języku polskim jak ten hymn brzmi? Jednorodzony Synu i Słowo Boga, Ty nieśmiertelny, jedinorodnej Synie i Słowie Bożej, bezsmiertien Syj. I izvoliwuj spasienia naszego radi, zechciałeś dla naszego zbawienia, wopłocicie się od Świętyja Bogorodicy i Prysnodziewy Maryi, przyjąć ciało od Najświętszej Bogorodzicy i zawsze Dziewicy Marii. Nieprełożno w oczołowieczy wyjścia i stałeś się człowiekiem bez żadnej zmiany. Rozpnij się, że Chryste Boże, Ty, Chryste Boże, ukrzyżowany, śmiercią śmierć poprawi, śmiercią śmierć zniszczyłeś. Jedin Syj Świętej Trójcy, Ty, jedna z osób Świętej Trójcy, z prosławlajem jej Otcu i Świętemu Duchu, wychwalany na równi z Ojcem i Świętym Duchem, spasi nas, zbaw nas. To jest hymn bardzo trudny. Bardzo trudny w swojej treści. To jest hymn dogmatyczny. On wychwala Zbawiciela Jezusa Chrystusa, zwrócił uwagę, bardzo precyzyjnie ucząc nas wszystkich, kim jest Zbawiciel Jezus Chrystus. Pierwsze słowo, jednorodzony, pokazuje nauczanie dogmatyczne dotyczące drugiej osoby Trójcy Świętej. Mówi o Jego wcieleniu, czyli o narodzinach z Bogu Rodzicy i zawsze Dziewicy Marii. Przypomina nam w pewnym momencie fragment symbolu wiary, ten tekst, kiedy jest mowa o ukrzyżowaniu, o zdeptaniu śmierci, to przypomina nam hymn paschalny, Chrystus woskresie, Chrystus powstał z martwych, śmierci i śmierć poprawi. Prawda? Spadają takie słowa. I tu w tym hymnie są dokładnie te same słowa. Śmiercią śmierć podeptałeś, popraw. Jedincy i Świętej Trójcy. Wskazanie, że ten jednorodzony Syn, Słowo Boże, Jezus Chrystus, jest jedną z osób Świętej Trójcy, wychwalaną na równi z Ojcem i Duchem Świętym. I padają te słowa zamykające modlitwę, spasi nas, to jest kolejne słowo, które słyszymy dosyć często w nabożeństwach i dosyć często nie zwracamy uwagi, jak głęboki jest ich sens, bo to jest nawiązanie do jednego z imion Bożych, jednego z określeń, które przypisujemy tylko i wyłącznie dla Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus w tradycji biblijnej i w tradycji chrześcijańskiej, później kontynuowane w nabożeństwach naszych, nazywany jest Zbawicielem. Zbawiciel, ten, który wybawia, ten, który jest w stanie ocalić kogo? Tego, kto ginie. Zbawiciel to nie tylko, nawet więcej niż jakiś tam wyzwoliciel, to ktoś, kto jest jedynym, który jest ponad jakiekolwiek problemy i który może wyzwolić właśnie ludzi z ich problemów, z tego losu, w którym się znajdują, z tej sytuacji, w której się znajdują. Zbawiciel. Zbaw nas, takie wyrażenie, które właśnie w tej modlitwie pada, zbaw nas wyraża zarówno wiarę w Boga, wiemy, że mówiąc słowo zbaw, my wierzymy, że ten, do którego się zwracamy, ma moc nas zbawić, ale z drugiej strony te słowa spasi nas pokazują, że też jesteśmy świadomi własnej słabości i ułomności. To tak jak z lekarzem. Jeżeli ktoś zwraca się do lekarza z prośbą o pomoc, to musi być świadomy swojego stanu, swojej choroby, swojej słabości, tego, że potrzebuje tej pomocy. Nikt nie zwraca się, jeżeli czuje się pewny siebie, jeżeli czuje się świadomie, że jest w stanie sam sobie dać radę. Zbaw nas, krzyczą tonący. I chrześcijanie uświadamiają sobie, że w tym upadłym świecie bez Boga, nawet jeżeli człowiek będzie sprawiedliwy, nawet jeśli człowiek będzie się starał, to i tak nie osiągnie sukcesu. Potrzebny jest Zbawiciel. To jest fundament też nauki chrześcijańskiej i przypisane jest to imię, to określenie bardziej, przypisane jest Jezusowi Chrystusowi. To bardzo głęboka prawda, która u chrześcijanie podtrzymują nieustannie od pierwszych wieków. Zbawicie. Zwróćcie uwagę, jak te określenie bardzo z drugiej strony proste i jednoznaczne. Jeżeli zacznie być pomijane i zastępowane czymkolwiek innym, jak zmienia postawę człowieka. Jeżeli zaczniemy mówić o Bogu nie jako o nauczycielu, zbawcy, a na przykład tylko o odkupicielu, co w pewnym historycznym okresie miało miejsce, to zaczniemy rozumieć rolę Boga jako tego, który tylko i wyłącznie powinien odkupić nasze grzechy, które tam były kiedyś, tak? Które zostały popełnione. Pojawia się taki aspekt prawny, że oto ktoś nas wykupił, jakby wykupić człowieka z niewoli. Tak? Ktoś zapłacił odpowiednią kwotę swoją krwią na krzyżu, odkupił nasze grzechy. To oczywiście jest element nauki chrześcijańskiej, ale to nie jest całość nauki chrześcijańskiej. Całość nauczania mówi też o tym, że Bóg odkupił nas swoją krwią najczcigodniejszą na krzyżu, poprzez śmierć, poprzez wstąpienie do otchłani, ale również właśnie jest tym Zbawicielem, który nas wyzwala, nas zbawia. Bardzo głębokie słowa i w tym hymnie tych słów, one padają bardzo blisko siebie, te wszystkie ważne słowa z perspektywy nauczania wiary chrześcijańskiej. Skąd one się znalazły w naszym nabożeństwie? Po raz pierwszy o tym hymnie napisał bizantyjski kronikarz, mnich Jerzy. I on określił ten hymn jako dzieło cesarza Justyniana, który królował bardzo długo, od 483 roku do 565 był cesarzem bizantyjskim. I mnich Jerzy, kronikarz, wskazuje, że cesarz Justynian był autorem tego hymnu i co więcej, że został on wskazany później do wykorzystania w trakcie nabożeństwa. Inny kronikarz, Teofan, wydarzenie to datuje na rok 529, to znaczy od tego roku na liturgiach ten hymn Jednorodzony Synu był śpiewany. Czy to jest prawda? Są inne dane historyczne. Liturgista dorewolucyjny jeszcze, Wiktor Ałymow, wskazywał nieco inny rok, 536, 7 lat później. A ojciec Miguel Aranz wspomina o dekrecie Justyniana I z 528 roku. Mamy jakieś trzy daty. Wszystkie sytuują się w pierwszej połowie VI wieku. Na dobrą sprawę to nam wystarczy jako wskazanie, że od tego momentu ten hymn jest śpiewany na liturgiach. Pieśń ma charakter teologiczny. Skupia się na wychwaleniu Chrystusa oraz wyjaśnieniu nauczania o Nim. Dlaczego cesarz w ogóle zabrał się za opracowanie takiego tekstu? Dlaczego w nabożeństwie, w którym do tej pory mieliśmy modlitwy, wezwania ektenii, psalmy czy fragmenty pieśni biblijnej, błogosławieństwa, które zaczerpnięte są z Ewangelii, dlaczego pojawia się modlitwa napisana, opracowana przez bizantyjskiego cesarza? No po pierwsze, trzeba dodać jedno, że ten cesarz bizantyjski został kanonizowany przez chrześcijańską wspólnotę i był jednym z najbardziej światłych władców Imperium Bizantyjskiego. W Bizancjum nie brakowało cesarzy odstępców, apostatów, heretyków, schizmatyków, ludzi o moralnej, z moralnymi problemami, ale byli również władcy, którzy dbali o dobro świata chrześcijańskiego, o zachowanie prawdziwej nauki. Często popierali nie tych biskupów, którzy stanowili większość i na przykład głosili, tak jak Ariusz czy Nestoriusz, prawdy niepoparte autorytetem i nauczaniem cerkwi, a popierali na przykład mniejszą grupę tych, którzy stali w obronie prawdziwej wiary. Z tym, że zwrócił uwagę z perspektywy soborów powszechnych i osądzenia pewnych myśli jako herezję, no łatwo nam powiedzieć, że przecież Nestoriusz był heretykiem, tak? Czy Ariusz był heretykiem, ale z perspektywy ich czasów i ich sporu, kiedy po jednej stronie stał biskup aleksandryjski, za którego plecami stał szereg innych biskupów, hierarchów, mnichów, którzy z namaszczeniem głosili pewne traktaty o Bogu, o Chrystusie, o Jego naturach. A z drugiej strony była druga, na przykład dużo mniejsza grupa, która ze sceptycyzmem podchodziła do ich nauczania. To nie było tak oczywiste, która z tych grup, przy czym każda z nich powoływała się na autorytet Pisma Świętego. Każda powoływała się na postanowienia soborowe. Każda powoływała się na logikę nawet. Tak? Wszystko jakby było bardzo, bardzo czytelne. I bardzo trudno było tu wskazać bez dogłębnego zbadania tych wszystkich głoszonych twierdzeń, gdzie jest prawda, a gdzie jest fałsz. I cesarz Justynian został kanonizowany z wielu powodów. Znamy go jako tego, który ufundował i wybudował, zakończył budowę praktycznie świątyni Hagia Sofia w Konstantynopolu. Znamy go jako tego, który wspierał chrześcijan w sporach dogmatycznych. Ja przywołam jedną historię, która się zdarzyła troszeczkę przed jego panowaniem. W 451 roku na IV Soborze Powszechnym chrześcijanie, walcząc z błędną nauką, określili, doprecyzowali, w jaki sposób Zbawiciel Jezus Chrystus, boski Logos, Syn Boży, w jaki sposób stał się człowiekiem. To frapowało ludzi wiary w pierwszych wiekach. Pojawiło się wiele błędnych nauk. Pojawiła się nauka na przykład, która głosiła, że Bóg tylko przyjął otoczkę ludzką, nie przyjął ludzkiego ciała. On tylko przyjął otoczkę. Wydawało się wszystkim, że on jest człowiekiem, a tak naprawdę on był Bogiem. I na krzyżu on tak naprawdę nie umarł, nie został ukrzyżowany, tylko udawał. I ten nurt został nazwany jako doketyzm, od greckiego terminu dokeo, wydaje mi się, i został osądzony jako herezję. Ale trzeba było wyjaśnić, dlaczego to nauczanie jest błędne. I dlatego ojcowie soborowi gromadzą się w Chalcedonie w 451 roku i wyjaśniają, dementują błędne twierdzenia, ukazują, że Jezus Chrystus jest z momentem wcielenia prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, nie traci nic ze swojej boskości, ale też w żadnym momencie nie jest niepełnym człowiekiem. Ma w sobie dwie natury, naturę boską i naturę ludzką. I one funkcjonują ze sobą wspólnie. Żadna nie dominuje jedna nad drugą, nie zlewają się, nie zmieniają jedna drugiej. To bardzo głębokie twierdzenia, które naprawdę wielkim trudem i działaniem Ducha Świętego zostały na Soborze w Chalcedonie opracowane. Pojawiły się takie sformułowania, cztery razy nie, gdzie w orosie, czyli w postanowieniu dogmatycznym IV Soboru Powszechnego padają słowa, że boska i ludzka natura w Chrystusie zostały, istnieją bez pomieszania, bez zmiany, bez zlania i bez rozdzielenia. I to są cztery razy nie, cztery sformułowania, które charakteryzują unię hipostazy boskiej i ludzkiej w Jezusie Chrystusie. To bardzo głębokie sformułowania, które też były trudne do zaakceptowania, do przyjęcia, do zrozumienia często. Dlatego jeżeli mamy problem z opisaniem jakiejkolwiek rzeczy, jeżeli mamy prostą rzecz, jakąś książkę i ją chcemy opisać, możemy ją scharakteryzować pozytywnie, to znaczy opisać, jak ona jest. Gruba, ciężka, niebieska, zielona, papierowa, drewniana okładka i tak dalej, tak? Wstążkę ma, nie ma wstążki. Jeżeli opisujemy pewną złożoną rzecz, na początku możemy scharakteryzować ją metodą negatywną, czyli powiedzieć, czym ona nie jest. Łatwiej jest opisać w ten sposób rzeczy, które są dla nas abstrakcyjne. To nie jest przedmiot, to nie jest człowiek, to nie jest rzecz stworzona, czy to nie jest ciężkie, to nie jest lekkie. Jeżeli nie znam wagi, mogę powiedzieć, to nie jest ciężkie. Tak? To w pewien sposób wyjaśni nam, że rzecz, o której mówię, jest lekka. Tak? Ojcowie soborowi byli świadomi tego, że tajemnice Boże nie są do zmierzenia i zważenia. Że wiara chrześcijańska właśnie opiera się na tej ufności, na zaufaniu, ale też na zachowaniu objawionych przez Boga prawd. I w oparciu o Pismo Święte, o słowa Ewangelii, o nauczanie samego Jezusa Chrystusa, mogli dokonać tylko pewnej negatywnej charakterystyki. Udokumentowali, obronili to wieloma traktatami, natomiast samo sformułowanie soborowe było bardzo krótkie. W Jezusie Chrystusie są dwie natury. Prawdziwa, boska natura i prawdziwa, ludzka natura. I w Jezusie Chrystusie te dwie natury istnieją z momentem wcielenia. A wcielenie nastąpiło w momencie zwiastowania, kiedy to dziewica Maria, Bóg Rodzica, zaakceptowała wolę Bożą i stała się matką prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka. Wbrew tej nauce w pierwszych wiekach pojawiło się wiele herezji. I wiele z tych herezji ojcowie soborowi na pierwszych soborach powszechnych odrzucili, obnażyli jakby niedoskonałość tej nauki. Była nauka, która głosiła, że Chrystus jest tylko człowiekiem. Odrzucono, potępiono tą naukę jako błędną. Była nauka, która głosiła, że jest niepełnym Bogiem, że jest w Trójcy Świętej, nie ma tej równości pomiędzy osobami Trójcy Świętej, a ponieważ Jezus Chrystus był na ziemi, więc nie jest na tyle doskonały, na ile doskonały jest Bóg Ojciec. Tą herezję też odrzucono. Odrzucono wiele herezji, ale wciąż pojawiały się nowe. I pytanie dotyczące Jezusa Chrystusa, Zbawiciela, ilekroć rozwiązywano jakąś heretycką ideę, pojawiała się kolejna nowa. I to, o czym mówię, w IV Sobór Powszechny, to był spór o naturę. Czy Jezus ma jedną czy dwie natury, czy ma boską i ludzką. Ojcowie Soborowie powiedzieli, że Jezus Chrystus ma dwie natury. A problemy chrześcijan na tym się nie zakończyły. Pojawia się wkrótce, bardzo szybko, pojawia się druga, kolejna herezja, jakby z tej herezji się wywodząca. Skoro ma dwie natury, to może przynajmniej ma jedną wolę. Czyli nie może być tak, że Jezus Chrystus może mieć wolę boską i ludzką. A co, jeśli one się różnią? Że wola boska oczekuje czegoś innego, domaga się czegoś innego, a wola ludzka w Jezusie Chrystusie domaga się na przykład jedzenia. Czy może być tak? Zaczęto w ten sposób spekulować i kolejny raz ojcowie soborowi musieli się zebrać i osądzić to jako błędną naukę i wytłumaczyć, jak chrześcijanin powinien wierzyć. Ale to jest teologia dogmatyczna. I na IV Soborze Powszechnym przyjęto bardzo ważne postanowienie dotyczące dwóch natur w Jezusie Chrystusie. I postanowienia tego soboru nie zostały przyjęte w chrześcijańskim świecie wszędzie. Pojawia się pierwszy rozłam w chrześcijaństwie. Pierwszy rozłam, który tak naprawdę trwa do dzisiejszego dnia. Pojawiają się kościoły tak zwane dochalcedońskie, monofizyckie. Co to znaczy monofizyckie? Monofizis, jedna natura. Jeżeli Chalcedon mówił, dogmat chalcedoński mówił o dwóch naturach w Chrystusie, to rozumiemy, że monofizyci odrzucili ten sobór, postanowienia tego soboru i nauczają o tym, że w Chrystusie jest tylko jedna natura. Tak naprawdę to było pierwsze poważne tąpnięcie w chrześcijańskim świecie. Aleksandria, Antiochia, Syria nie zrozumiała postanowień IV Soboru Powszechnego. Odrzuciła je, nie chciała ich przyjąć. Bali się, że w ten sposób sformułowane postanowienia soborowe zmieniają ich wiarę. Problem był, o czym po wiekach już później teolodzy zaczęli mówić, problem był w tym, że w tym wielkim chrześcijańskim świecie, w Konstantynopolu czy w Rzymie, rozmawiano w języku greckim i na podstawie greckiego języka opracowano bardzo złożoną i skomplikowaną terminologię religijną. Co to znaczy natura? Czym ja rozumiem to samo, te słowo tak samo, jak na przykład ludzie w innym kraju czy w innej kulturze. Chrześcijaństwo rozciągnęło się na wiele kultur. Patriarchat Aleksandryjski to tereny dzisiejszego Egiptu, Syrii, Antiochia, dzisiejszej Turcji, fragmenty Ziemi Świętej. Nie wszędzie rozumiano język grecki tak samo płynnie, tak samo głęboko. I prawdopodobnie te różnice kulturowe i językowe też nie sprzyjały temu, żeby chrześcijanie różnych kościołów, różnych regionów, prowincji, Imperium Wielkiego między sobą się porozumieli. W efekcie, tak czy inaczej, pojawia się kościół monofizycki, który głosi, że w Chrystusie jest tylko boska natura. Że ta ludzka natura roztopiła się została wchłonięta przez boską naturę Jezusa Chrystusa. I to jest pierwszy rozłam w chrześcijaństwie. Do dzisiaj te kościoły monofizyckie funkcjonują. One też ulegały przemianom. Część po latach rozłączenia akceptuje postanowienie Czwartego Soboru Powszechnego i wraca do jedności z chrześcijańskim światem. Część zachowuje własne obyczaje liturgiczne, a przyjmuje nauczanie Czwartego Soboru Powszechnego. One stają się częścią powszechnego chrześcijaństwa, ale część pozostaje jako te kościoły monofizyckie, rozdzielone, można powiedzieć, pozostające przy błędnym nauczaniu. I tak to trwa do dzisiaj. Niektóre z tych kościołów, na przykład dzisiaj melkickie, malankarskie kościoły, słyszymy o takich nazwach, koptyjskie, to są kościoły duchalcedońskie. Część z nich zrozumiało, że postanowienie Czwartego Soboru Powszechnego jest dobre i przyjęło te postanowienia, ale po wiekach często takiego oderwania, one wypracowały już własną tradycję, własną kulturę. Część z takich kościołów koptyjskich czy duchalcedońskich, część jest w jedności z Patriarchatem Konstantynopola na przykład, albo z Patriarchatem Łacińskim, czyli z Kościołem Rzymskokatolickim. Są w strukturach Kościoła Rzymskokatolickiego, a część pozostała jako kościoły monofizyckie, typowo monofizyckie, opierając się na tej swojej starej nauce, nie przyjmując postanowień Czwartego Soboru Powszechnego. A skoro odłączyli się przed Czwartym Soborem Powszechnym, to i 5, 6 i 7. I tu jest problem, bo komisja, która była powołana w XX wieku, komisja teologiczna, prawosławna, z kościołami duchalcedońskimi, doszła do porozumienia, że postanowienie Czwartego Soboru Powszechnego nie są sprzeczne z nauczaniem biblijnym, co więcej, nie są sprzeczne z tym, co same kościoły duchalcedońskie głoszą. I że powinna być między kościołem prawosławnym a kościołami duchalcedońskimi jedność. Ale pojawia się problem. Ale te kościoły, będąc w oderwaniu, nie przyjęły postanowień 5, 6 i 7 Soboru Powszechnych. I dlatego do dzisiejszego dnia ten proces jednoczenia, uzdrowienia tej rany trwa. Wracamy do historii. Przepraszam, taki daleki wybieg był, ale wydaje mi się, że powinniśmy być świadomi, jak wielkim problemem były różnice w definiowaniu wiary. W 451 roku ogłoszono postanowienie Czwartego Soboru Powszechnego. Postanowień tych nie przyjmują kościoły aleksandryjskie, antiocheński, syryjski. Kościół rzymski nalega, żeby doprowadzić do jedności i wzywa Konstantynopol do tego, żeby wsparł Rzym w dialogu z pozostałymi kościołami, tak żeby wszyscy przyjęli postanowienia tego soboru. W samym Konstantynopolu nie ma jednego głosu. Cesarz bizantyjski dąży do tego, żeby przede wszystkim nie pogłębiać konfliktu i proponuje, żeby postanowienia soboru jeszcze raz przedyskutować. Oczywiście z perspektywy świata chrześcijańskiego było to nie do przyjęcia. Był taki cesarz bizantyjski, Zenon Izauryjczyk. I kilkanaście lat po soborze w Chalcedonie namawia on patriarchę konstantynopolitańskiego, Akacjusza, do napisania listu pojednawczego skierowanego do kościoła w Egipcie. List ten pisze patriarcha Akacjusz, a podpisuje go sam cesarz i nadaje mu rangę dekretu cesarskiego. I ten dekret cesarski miał taką piękną nazwę henotikon, akt zjednoczenia. I w tym dokumencie podkreślano niepodważalność orzeczeń dogmatycznych soborów pierwszych trzech, czyli Nicea, Konstantynopol, Efes, a ekskomunikowano, czyli wyklęto tych, którzy przyjęli postanowienia IV Soboru Powszechnego. Ta treść teologiczna została oparta na pewnej pojednawczej formule, którą właśnie po Soborze Chalcedońskim próbowano wprowadzić w Konstantynopolu tak, żeby pogodzić monofizytów i duofizytów, czyli tych, którzy uznają jedną naturę i tych, którzy uznają dwie natury. Ten dokument z perspektywy cesarza chyba miał pomóc, ale tak naprawdę bardzo zaszkodził. Po pierwsze, był to jedyny taki dokument, który podważył IV Sobór Powszechny. I papież rzymski w naturalny sposób zareagował jako zmianę praw wiary. W 484 roku papież Felix III wezwał Zenona, cesarza, do przyjęcia postanowień soboru w Chalcedonii, a patriarchę Konstantynopola Akacjusza obłożył ekskomuniką. I tu jest początek kolejnej takiej traumy i smutnych wydarzeń, tak zwanej schizmy akacjańskiej. Ta schizma zakończyła się w 519 roku. Zapanowania nowego cesarza. I tym cesarzem był Justyn I. On przyjął postanowienia soboru w Chalcedonii, IV Soboru Powszechnego. On doprowadził do tego, że nie było już więcej prób pojednania z kościołem monofizyckim poprzez jakieś kompromisy w temacie wiary. Przywrócono jakby nauczanie kościelne do prawidłowego rozumienia słowa dogmat. Dogmat, czyli prawda wiary, jest czymś niepodważalnym, z czym się nie dyskutuje, o czym się nie targuje, z czego się nie robi ustępstw. Tak? I jakby cesarz Justyn I znany jest jako ten, który uleczył schizmę akacjańską. I ten tekst Jednorodzony Synu, wydaje się, że w tym momencie zaczynamy rozumieć, po co on się pojawił w chrześcijańskim świecie. On się pojawił jako bardzo zwięzła definicja tego, kim dla nas jest Jezus Chrystus. I pojawił się w epoce, kiedy i Konstantynopol, i Rzym, i Egipt, Aleksandria, i Synaj, i Antiochia, i Jerozolima na ten temat ze sobą debatowali, kłócili się, mieli wielki problem z jednoznacznym zrozumieniem nauczania chrześcijańskiego. I wprowadzenie tego hymnu Jednorodzony Synu jest niczym innym niż taką nauką wiary, która poprzez nabożeństwo jest dostępna dla wszystkich. Każdy, kto bierze udział w nabożeństwie, teraz słyszy prawidłową chrześcijańską naukę o Jezusie Chrystusie, o Synu Bożym, który jest Synem Bożym, który jest jednorodzony, czyli boska osoba Trójcy Świętej i Jezus Chrystus z Nazaretu, Syn Cieśli, to ta sama osoba, to jest jednorodzony. Już się nie mówi, że to w tym momencie wszystkie herezje, wszystkie błędne nauki o kolejnych wcieleniach, o jakichś tam zamianach, wszystko to zostaje odrzucone. To jest prawdziwy Bóg, ten, który stworzył świat jako jeden z Trójcy Świętej, jest tym samym, który został ukrzyżowany. Tak? Jest jednorodzony, zrodził się z Marii, która jest nazwana w modlitwie dziewicą. Czyli podważana jest herezja Nestoriusza, który zabraniał nazywać Bogurodzicę, Marię Bogurodzicą, czyli tą, która urodziła Boga, a nazywać tylko Chrystorodzicą, która narodziła Chrystusa. To była herezja Nestoriusza. I widzimy, że w tym krótkim tekście tak naprawdę ten tekst werset po wersecie walczy z każdą dotychczas istniejącą herezją. I tak naprawdę ten tekst jest niczym innym jak wyznaniem wiary w Chrystusa. Chciałbym zwrócić waszą uwagę, że jeżeli weźmiemy współczesną liturgię, to zauważymy, że pewne elementy w liturgii pojawiają się dwukrotnie. Ile mamy wejść na liturgię? Dwa. Jedno jest nazwane małym wejściem, drugie jest nazwane wielkim wejściem. Można powiedzieć, że pierwsze w pewien sposób nawiązuje do tego, że wkrótce będzie drugie. Pierwsze to jest wejście z Ewangelią, drugie to jest wejście z darami eucharystycznymi. Mamy również dwa wyznania wiary. Pierwsze to jest jednorodzony Synu, to jest ten krótki hymn, który dotyczy Jezusa Chrystusa. Drugi to jest symbol wiary, który słyszymy w czasie przed kanonem eucharystycznym. Symbol wiary niceo-konstantynopolitański. Mamy dwukrotnie w trakcie liturgii hymny poświęcony Trójcy Świętej. Trójświęty hymn. Pierwszy raz to jest hymn Świętej Boże, Świętej Krepki, Świętej Bezsmiertnej, pomiłuj nas. Właśnie w pierwszej części liturgii, jako pewna zapowiedź hymnu, który będzie w trakcie kanonu eucharystycznego. Świat, 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 Gospodź Sawaof, i spełni niebo i ziemia sławę Twoje ja. Są takie, można powiedzieć, paralele w liturgii, że pewne elementy, ważne elementy, pojawiają się dwukrotnie. Pierwszy raz jako zapowiedź, małe wejście jest zapowiedzią tego, że będzie wielkie wejście. Pierwsze, Święty i Boży, jest zapowiedzią tego, że później będzie hymn święty, święty, święty. Pierwszy symbol wiary jest wskazaniem na to, że będzie drugi symbol wiary. I takich bliźniaczych momentów w pierwszej i drugiej części liturgii znajdziemy jeszcze w trakcie naszych spotkań jeszcze kilka, ale właśnie hymn Jednorodzony Synu jest takim symbolem wiary pierwszej części liturgii. Dlaczego jest śpiewany przed małym wejściem? Małe wejście to wniesienie Ewangelii. To wniesienie Ewangelii, która wkrótce będzie czytana. Ewangelia, jej treść, ale i sama księga, nawet zwróćcie uwagę na zdobienia, okładki księgi, to jest wskazanie na nauczanie Jezusa Chrystusa. Nic innego w tej księdze więcej nie ma. Tylko nauczanie Jezusa Chrystusa. Jeżeli ktoś ma przyjąć to nauczanie z autorytetem, z wiarą, zrozumieć, że to słowa samego Boga, to musi wierzyć w to, że Jezus Chrystus jest tym Bogiem. I dlatego przed wyniesieniem Ewangelii jest śpiewany hymn, który podkreśla, że Jezus Chrystus właśnie jest tym prawdziwym Bogiem. Jest jedną z osób Trójcy Świętej, jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. I chwilę później śpiewane są błogosławieństwa i jest wnoszony Ewangeliusz. Śpiewane są błogosławieństwa, czyli nauczanie Jezusa Chrystusa. Jeżeli do tej pory ktoś miał jakąś wątpliwość, ktoś wahał się w swojej wierze, to hymn jakby próbuje przekonać go, że Zbawiciel to Jezus Chrystus, że ten jedyny ten, kto nas może zbawić, to Jezus Chrystus, że nie ma innej drogi i że ten, który ma nas zbawić, prawdziwie został ukrzyżowany i prawdziwie podeptał śmierć. Te wszystkie piękne aspekty tego hymnu mają nas utwierdzić w prawdziwości wiary, a z drugiej strony jakby przekonać do tego, żeby całkowicie zaufać Zbawicielowi, Jego słowom, Jego nauczaniu. I później od razu wynoszona jest Ewangelia i chwilę później jest czytana. Zwróćcie uwagę, jak tematycznie pięknie ten hymn jakby pomaga w wysłuchaniu z należytą czcią i szacunkiem słów Chrystusa. to jest podstawowa jakby funkcja tego hymnu. Nie ma liturgii w zasadzie, na której ten hymn, nie ma pełnej liturgii, na której ten hymn nie byłby śpiewany. Mówiłem o hymnie Trisvetoje, Świętej Boże. On też jest praktycznie na każdej liturgii. Jest praktycznie na każdej modlitwie, ale czasami ten hymn jest zastępowany na przykład innym hymnem, fragmentem Pisma Świętego. Jelicy wo Chrysta chrystiście się, wy, którzy w Chrystusie zostaliście ochrzczeni w Chrystusa, przyobleczcie się, aleluja. Czasami jest zamiast trysagionu śpiewany hymn poświęcony krzyżowi. Chrystu Twojemu pokłaniałem się, Władyko, tak? Krzyżowi Twojemu kłaniamy się, o Panie. A jednorodzony Synu nie ma swojego zastępstwa. Jest zawsze ten sam hymn. Zawsze ten sam hymn. On od VI wieku nieprzerwanie funkcjonuje w tradycji liturgicznej. W X wieku jest również niedzielnym troparionem. Zna go, mimo że został napisany przez bizantyjskiego cesarza. Zna go tradycja ormiańska, chrześcijańska tradycja ormiańska. Mimo że Ormianie, tak na dobrą sprawę, przynależą do dwóch kościołów chrześcijańskich. Duo fizyckiego, czyli prawosławnego, czy katolickiego, możemy powiedzieć jeszcze przed rozłamem, czyli tego, który uznaje, IV Sobór Powszechny uznaje nauczanie o dwóch naturach Jezusa Chrystusa, ale Ormianie są również, jest Kościół, który nie przyjął postanowień IV Soboru Powszechnego i jest tym kościołem monofizyckim. I niezależnie od tego, że to jest druga kultura, druga tradycja, gdzie nabożeństwa i w ogóle całe życie liturgiczne już nie opiera się na Grece, nie opiera się na greckich teologach i myślicielach, to ten hymn w tradycji ormiańskiej jest znany i wykorzystywany. To też świadczy o tym, jak głęboki i jak bardzo potrzebny był ten hymn w tradycji chrześcijańskiej. Rozumiem, że miejsce jego w antyfonach też jest w tym momencie już zrozumiałe. On następuje po dwóch pierwszych antyfonach. Po dwóch pierwszych, które stanowią najczęściej psalmy Starego Testamentu. Żeby zrozumieć psalmy Starego Testamentu, nie musimy znać postanowień dogmatycznych. Ale żeby dobrze zrozumieć nauczanie Jezusa Chrystusa, musimy zrozumieć, kim On jest. Więc kiedy tematyka liturgii ze Starego Testamentu przechodzi w Nowy Testament i zaczynamy słyszeć o nauczaniu Jezusa Chrystusa, zaczynamy je słuchać w świątyni, to ten hymn dlatego jest śpiewany. I on w zasadzie inicjuje małe wejście. Jest tym symbolem wiary. Wydaje mi się, że możemy przejść nieco dalej i właśnie skupić się na samym małym wejściu. W historii było to praktyczne wejście. Wszyscy wchodzili do świątyni, a duchowni wchodzili nieco dalej. Czyli wchodzili do prezbiterium. Tak na dobrą sprawę zwróćmy uwagę. Ja sam czasami dosyć zamiennie stosuję, szczególnie jeżeli mówię tak terminy ołtarz. Ołtarz to jest święty stół. Natomiast pomieszczenie, w którym znajduje się ołtarz, w języku słowiańskim to ołtar. Dlatego my często w języku polskim również mówimy, wchodzimy do ołtarza. Natomiast to jest prezbiterium. To jest miejsce, w którym znajdują się prezbiterzy. To jest w języku słowiańskim świetiliszcze też. Czyli takie święte świętych, tak na wzór starotestamentowej świątyni. Ale w języku polskim najbardziej takie precyzyjne to jest prezbiterium. I małe wejście to było właśnie wejście do prezbiterium duchowieństwa, a wszystkich wiernych do świątyni, do cerkwi. Tak na marginesie, skoro już powiedziałem, że ołtarz to prezbiterium, to też zwrócił uwagę na to, że w księgach liturgicznych to miejsce, w którym stoją ludzie, my to określamy jako nawa główna, w nawie, w świątyni, tak mówimy, prawda? A w języku cerkiewno-słowiańskim ta przestrzeń od drzwi wejściowych do obecnie do ikonostasu, do schodów, do solei, do prezbiterium nazywa się cerkow. To jest konkretnie, to, tu jest to zgromadzenie, tu się ludzie gromadzą. To jest najważniejsze miejsce dla całej wspólnoty. Tak? Prezbiterium jest wyodrębnionym miejscem z przodu, w którym duchowni dokonują złożenia ofiary za wszystkich wiernych i w imieniu wszystkich wiernych, ale ta środkowa część też nosi często w języku cerkiewno-słowiańskim nazwę cerkow. Dlatego, ponieważ ten termin jest w tym momencie tak wieloznaczny, to często czytając stare księgi my nie rozumiemy, czy człowiek wszedł do cerkwi, czyli do budynku, czy wszedł do nawy głównej, czyli do konkretnego miejsca w budynku. I stąd rodzą się różne inne później historyczne niedopowiedzenia, jak na przykład takie, gdzie pewne elementy nabożeństwa są sprawowane w jakimś określonym miejscu. Ale to może innym razem. Chociaż jeden przykład. Modlitwy 40 dnia. To jest tradycja chrześcijańska po narodzinach dziecka. Kobieta przynosi te dziecko, rodzina przynosi te dziecko do świątyni. Tak na dobrą sprawę, jeżeli poczytamy księgi liturgiczne, to nie rodzina, a chrzestni, wosprzyjemnicy przynoszą to dziecko, ale padają tam takie słowa i kładą je przed drzwiami chrama. No i w tym momencie warto zrozumieć, co rozumiemy pod słowem chram. Bo jeżeli generalnie świątynię, to trzeba na podwórku było to dziecko położyć. Jeżeli chramem rozumiemy prezbiterium, to przed ikonostasem. I te rozbieżności tu faktycznie robią dużą różnicę. Tak? Współczesna praktyka prawosławna idzie tak, że tak powiem, drogą kompromisu, bo zaczynamy wszystko przed drzwiami świątyni, a później, czyli przed drzwiami prowadzącymi z przedsionka do nawy głównej, a później prowadzimy dziecko aż pod drzwi ikonostasu. Tak? Tylko powinniśmy zrozumieć jedno, że w takich momentach my patrzymy na świątynię oczami nas tutaj i dzisiaj. Natomiast wszystkie chrześcijańskie nasze tradycje, symboliczne obrzędy, modlitwy, one były napisane przed wiekami. I wyobraźmy sobie, że do IX wieku nie było w świątyniach ikonostasu. Więc jak można było mówić o drzwiach ikonostasu, jak tych drzwi nikt jeszcze nie znał. Tak? Było podwyższone miejsce. Prezbiterium nie było oddzielone od wiernych ścianą z ikon, a było oddzielone dwoma kolumnami, na której często zawieszano zasłony. I to faktycznie najstarsze elementy takie, które w dzisiejszym naszym ikonostasie się zachowały. Tak? Ale powinniśmy zrozumieć, że tak naprawdę tradycja chrześcijańska to wieki, to 2000 lat. Przez te 2000 lat te nasze bogactwo niezmiernie się ubogaciło i żeby coś odczytać, potrzebny jest ten kod kulturowy, to o czym rozmawialiśmy przy okazji ekteni. Powinniśmy rozumieć nie na wzór nasz dzisiejszy, a na wzór tego, jak to było zapisywane przed wiekami. To tak na marginesie, to takie wtrącenie, ale i małe wejście, tak samo powinniśmy rozumieć. Powinniśmy zrozumieć, że tak na dobrą sprawę ludzie nie byli w świątyni od samego początku, a wszyscy razem wchodzili do niej, śpiewając radośnie hymn wychwalający Jezusa Chrystusa, jednorodzony Synu, albo wychwalający Trójcę Świętą. Święty Boże, Święty Krepki, Święty Bezsmierty, pomiłuj nas. To robili wchodząc do świątyni. Wchodząc do prezbiterium, wszyscy duchowni również ten hymn śpiewali, dodając jeszcze słowa przyjdźcie, słowa psalmu. Przyjdźcie, pokłońmy się i przypadnijmy do Chrystusa. Przyjdźcie, pokłonimy się. Tak? To, co dzisiaj również jest w tym momencie wejścia śpiewane. Było to wejście bardzo praktyczne. W naszej tradycji, kiedy stoimy w świątyni już dobre parę minut, słuchamy psalmów, postawiliśmy świeczki, pomodliliśmy się, różne inne rzeczy się działy wcześniej, była proskomidia sprawowana, były czytane czasy, wszystko to już jest za nami. My nie rozumiemy, że to ma praktyczny charakter. Dla nas współcześnie małe wejście jest wejściem, które nie ma praktycznego wymiaru, bo oto duchowny bierze ewangeliarz, który leży na ołtarzu, bierze go, wynosi z ołtarza, unosi go, pokazując wiernym, i wnosi, kładzie z powrotem na tym samym miejscu. Tak więc ta droga dla nas jest logicznie niezrozumiała. Po co? Pojawiły się wyjaśnienia. W XV wieku greckie komentarze liturgiczne bardzo wyraźnie mówią, że to jest symboliczne ukazanie Chrystusa. Że to Chrystus, Ewangelia, to przypomina Chrystusa, który idzie publicznie nauczać. I my dzisiaj, tłumacząc o małym wejściu, wyjaśniamy go w ten symboliczny sposób, że oto wynoszony jest ewangeliarz, czyli słowa Chrystusa. To ma pokazać, że oto Chrystus idzie nauczać. I faktycznie za chwilę duchowny będzie otwierał tą księgę i ją czytał ludziom, czyli faktycznie będzie ten moment nauczania. Że świeczka, która idzie przed ewangeliarzem, niesiona przez prysłużnika, że ta świeca symbolizuje świętego Jana Chrzciciela, który zapowiadał nauczanie i pojawienie się Mesjasza, przyjście Mesjasza. I to wszystko w tej warstwie symbolicznej jest prawdą. Ale z drugiej strony jest też ta warstwa historyczna tego wydarzenia, tego wejścia. I tym jest nasze wspólne gromadzenie się w świątyni, wspólne gromadzenie się właśnie po to, żeby w pierwszej części wysłuchać Słowa Bożego, a w drugiej części złożyć Bogu ofiarę z chleba i wina, ofiarę eucharystyczną, ofiarę dziękczynienia. Takie jest praktyczne zrozumienie małego wejścia. W różnych cerkwiach te małe wejście w różny sposób wygląda. Historycznie ewangeliarz nie zawsze leżał na ołtarzu. W świątyniach bizantyjskich, ale i w wielu greckich monasterach, czy tam nawet nie greckich, a gdzieś tam palestyńskich, synajskich, święta Ewangelia, kielich, diskos, wszystkie utensylia liturgiczne, które my znamy, które są niezbędne do sprawowania liturgii, mogły się znajdować w bocznym pomieszczeniu. W języku cerkiewnosłowiańskim nawet została taka nazwa, której dzisiaj we współczesnych świątyniach nie odnajdziemy. Nie odnajdziemy takiego miejsca. Jest taka nazwa susudochraniliszcze. Susud to naczynie. Susudochraniliszcze, miejsce, w którym znajdują się naczynia. No, ten schowek na naczynia, tak? W Bizancjum, w Hagi Sofii, olbrzymia świątynia, wbudowana przez cesarza Justyniana. Za panowanie jego oczywiście, sam nie budował. Ale w tej świątyni, obok świątyni była mała kapliczka. Mała kapliczka, oddzielny budynek, który się nazywał Skevofilakion. I Skevofilakion po grecku to po słowiańsku susudochraniliszcze. I co się działo w tym pomieszczeniu? W tym pomieszczeniu znajdowały się stoły, na które wierni przynosili przed nabożeństwem swoje dary, chleby, wino. Później te chleby i wino w trakcie wielkiego wejścia z tego właśnie pomieszczenia w uroczystej procesji diakoni przenosili najpierw przez główne drzwi świątyni, później szli przez środek, później wchodzili po schodach i składali te dary dla patriarchy, który stał w prezbiterium. Stąd nasze wielkie wejście. Stąd się rodzi nasze wielkie wejście. Praktyczne przyniesienie darów do prezbiterium. kiedy diakoni nieśli te dary, to trochę wybiegam naprzód, o tym jeszcze sobie porozmawiamy bardziej dokładnie, ale kiedy diakoni nieśli te dary, to ludzie stojący w świątyni, widząc ich, przypominali im. Pamiętajcie, żeby pomodlić się za tych, którzy te dary dali. Pamiętajcie, żeby się pomodlić za Jerzego, za Zosię, za Gosię, za Józefa i tak dalej, i tak dalej. Pomieni Gospodzie, pomieni Gospodzie, pomieni Gospodzie imienia grzesznego, pomieni Gospodzie. Tak można to było powiedzieć w języku słowiańskim. I stąd na naszym wielkim wejściu padają słowa. Kiedy duchowni teraz wynoszą kielich i diskos, to mówią o arcybiskupie, o metropolicie, to mówią o ludziach, którzy są zgromadzeni, bo za nich te dary były przyniesione, a kiedyś to ludzie sami dla diakonów mówili. Później diakoni przynosząc te dary, przekazując je dla biskupa, który stał przed ołtarzem, mówili: wspomnij Panie tych i tych, którzy te dary przynieśli, pomieni Gospodzie, wszystkich, którzy przynieśli te dary. Tak, jeżeli to można było jakoś po słowiańsku powiedzieć. Więc było pomieszczenie, w którym znajdowało się miejsce na dary eucharystyczne. Ale w tym pomieszczeniu znajdowały się też naczynia eucharystyczne, czyli diskos, bo te chleby na czymś były przynoszone i to wino do czegoś były wlewane. Więc dzisiejszy nasz żertwiennik w starej świątyni bizantyjskiej wcale nie był obok prezbiterium. Albo w tym samym pomieszczeniu, co prezbiterium. Nie był. I żertwiennik dzisiejszy nasz, który wiemy, że jest za ikonostasem, gdzie duchowny sprawuje proskomilię, w pierwszych wiekach był albo w oddzielnym budynku, do którego każdy mógł wejść, mężczyzna, kobieta, przynieść swój dar, tak? Albo był w przedsionku świątyni. Jest taka inna nazwa, skewofilakion, to pierwsza taka nazwa, to w Bizancjum, jako oddzielne pomieszczenie. Ale jeszcze jest grecka nazwa pastoforia, a po słowiańsku pregrada. I pregrada to już takie pomieszczenie, które mogło się znajdować na przykład w przedsionku. Wchodzimy do świątyni, na wprost wejście do nawy głównej, tam można iść się modlić, a na lewo na przykład jest małe pomieszczenie, mała apsytka, w której można złożyć swoje dary, gdzie czekają diakoni, gdzie są przygotowane stoły i tam są składane dary. Różne praktyki, zwróćcie uwagę, jak wiele wieków przeszło od tego czasu i tych praktyk my nie zliczymy, natomiast ten żertwiennik, żebyśmy nie rozumieli, że on cały czas był w tym samym miejscu. Nie. Później został już przeniesiony wraz z rozwojem i architektury cerkiewnej i tym, że ludzie przestali już przynosić chleb i wino, że stało się to domeną duchownych, że duchowieństwo musi przygotować te dary w imieniu wiernych i je przynieść na ołtarz. Wcześniej to wszystko odbywało się przed nabożeństwem. Ludzie przynosili chleb, przynosili wino, składali je tam diakoni, którzy pomagali przy nabożeństwie, wybierali najlepszy chleb, najlepsze wino i te przygotowywali na naczyniach liturgicznych, które przenosili następnie do prezbiterium. Ale tam również znajdowały się często ewangeliarze. Czyli był to taki skarbiec, w którym można było zamknąć naczynie liturgiczne, w którym można było zamknąć ewangeliarz. Zwróćcie uwagę, w Starym Testamencie w świątyni jerozolimskiej Tora też nie była wystawiona na stole. Była specjalna skrzynka, w której umieszczano świętą księgę, która była zamknięta, z której ją wyjmowano, wynoszono ceremonialnie. Tak? I praktyka chrześcijańska również w podobny sposób się w tym momencie rozwijała. Więc te dzisiejsze nasze wniesienie Ewangelii jest takie symboliczne, natomiast kiedyś ono mogło być bardzo praktyczne. W różnych obrzędach, w różnych tradycjach. Zwróćmy uwagę na to, że w tych wiekach przeszłych świątynie chrześcijańskie, ale i samo chrześcijaństwo często podlegało prześladowaniu. Chrystus mówi: nie dawajcie świętego psom i nie rzucajcie pereł przed wieprzem. Jeżeli było zagrożenie ze strony innowierców, ze strony pogan, ze strony prześladowców, to to, co najcenniejsze, było chronione. Ewangeliarz. My dzisiaj nie doceniamy tego, że mamy zapisane Słowo Boże dostępne w zasadzie na każdym kroku. W internecie można sobie sprawdzić, przeczytać fragment Pisma Świętego. Książkę można kupić, można za darmo otrzymać jakieś tłumaczenia nawet. Kiedyś to druku nie było. Rękopiśmienne, na pergaminach, na skórach, tak? Jakże cenną rzeczą była księga. I ta księga była pieczołowicie chroniona ze względu na swoją treść, bo była ważna, a dwa, że ze względu na swoją wartość. Często księga jeszcze w średniowieczu przewyższała wartość kilku wiosek, już nie mówiąc o tam tuzinach poddanych. Tak? Jedna księga, za jedną księgę można było kupić sobie kilku chłopów pańszczyźnianych na przykład. Tak? I to już w średniowieczu. A co dopiero wieki wcześniejsze. Więc tą księgę w naturalny sposób chroniono. Raz z szacunku dla Słowa Bożego, dwa z tego powodu, że było to często jedyne źródło dla wielu poznania prawdy o Bogu, więc tą księgę ceniono, chroniono i o nią dbano. I dlatego tak wielkim wydarzeniem było wyniesienie księgi. My dzisiaj tego małego wejścia nie doceniamy, jakby z tej perspektywy, że oto duchowny wynosi książkę, którą przeczyta. Tak na dobrą sprawę i nie doceniamy i samej książki w tym momencie. Jeżeli w ten sposób rozumiemy te małe wejście, jej treści, już nie mówiąc o tą wartość estetyczną, to akurat nie jest w dzisiejszych czasach ważne. Te wejście jest po to, żeby pokazać, że Pisma Świętego, tak na dobrą sprawę, jako wspólnota, nie powinniśmy czytać jak zwykłej książki. Powinniśmy podejść do niej z odpowiednim szacunkiem, z czcią, albowiem dotykamy treści, która zostaje przekazana przez Boga dla nas właśnie, przez samego Boga. I stąd te małe wejście liturgii źle, jeżeli zatrzymuje się tylko na takiej warstwie wyjaśnienia, a co dlaczego, że jesteśmy w tym momencie obserwatorami, którzy stoją, patrzą, aha, tak, zaraz będzie czytana Ewangelia, po to to jest wynoszone. To też jest wynoszone po to, żeby każdy z uczestniczących w nabożeństwie odpowiednio przygotował się do tego, żeby słyszeć treść Ewangelii. To jest, jeżeli ja widzę, z jakim szacunkiem ktoś podchodzi do jakiejś codziennej czynności, to też ma na mnie jakiś wpływ. Zwróćcie uwagę, że w tradycji prawosławnej, tej liturgicznej, jest taki często wydaje się jakiś anachroniczny, niedopasowany do dzisiejszych czasów pewien szacunek, pewna kultura, że tego w dzisiejszych czasach i nie ma, i jest pytanie, czy to jest potrzebne, bo w czasie nabożeństwa nie tylko uczymy się z hymnu dogmatycznego Jednorodzony Synu. Wiecie, z czego jeszcze możemy się nauczyć? Wielu rzeczy. Właśnie z takiego szacunku do ikony, która stoi na środku świątyni, czy jest umieszczona w ikonostasie. Jeżeli widzimy, że i duchowni, i inni wierni, podchodząc do tej ikony, zatrzymują się, nie obcują z nią, nie całują jej tak od razu, ale zatrzymują się wcześniej, robią pokłon, żegnają się, czy skłaniają głowę. Zwróćcie uwagę nawet takie relacje, pewien taki schemat sprawowania nabożeństw, który dotyczy relacji pomiędzy duchownymi. Duchowni, prezbiterzy między sobą są sobie równi, niezależnie od wieku, jakby ich stopień, czy od tytułów, czy innych rzeczy, są sobie równi, bo te same święcenia uzyskali w cerkwi. Czy diakoni między sobą też są sobie równi. I mimo, że są sobie równi, to kłaniają się sobie wzajemnie, nawet wskazując na to, który powinien wygłosić słowo modlitwy. I ten, który przewodniczy modlitwie, skłonieniem głowy, z szacunkiem wskazuje drugiemu duchownemu, że on ma na przykład zakończyć wspólną modlitwę aklamacją, wozgłosą. Ten, który ma wygłaszać wozgłos, odwraca się i w ten sposób również z szacunkiem potwierdza, tak, że te wezwanie wygłosi. Podobnie czynią diakoni, nawet biskupi między sobą, którzy wszystkich innych błogosławią, jeżeli zwracają się do nawet prostego prezbitera duchownego, wskazując na wozgłos, błogosławią, skłaniają głowę. Duchowni, którzy błogosławią wiernych, również przed nimi głowy skłaniają, tak jakby z szacunkiem, wskazując na to, że nie robią tego i oni jako oni, ale w tym momencie robią to w imieniu Bożym. Z takich elementów również wielu rzeczy możemy się nauczyć. To są takie momenty, które właśnie na przykład w małym wejściu czym się charakteryzują? Ano tym, że duchowny, który wynosi ten ewangeliarz, niesie tą księgę na wysokości oczu, twarzy. Jakby pokazując tym samym, że on nie jest ważny w tym momencie, że on jest tylko tym nosicielem, głosicielem tego, co jest tutaj w środku, że ta książka jest ważna, nie on, tak? Co więcej, później stając, tak jak dzisiaj widzimy, przed świętym ołtarzem, w otwartych drzwiach, wznosi tą księgę wysoko i wygłasza: oto mądrość, premudrość prosti, oto mądrość, stańmy prosto. Te stańmy prosto dzisiaj jest totalnie przez nas niezrozumiałe, bo zazwyczaj cały czas stoimy i staramy się, żeby te nasze stanie było prosto. Mówiłem wam o tym, że były różne praktyki. Że była praktyka studyjska, gdzie w trakcie nabożeństw bardzo wiele fragmentów Pisma Świętego było czytanych, różnych pouczeń. I kiedy duchowieństwo samo wzywało wiernych do tego, żeby usiąść i wysłuchać słów pouczenia. Były też momenty, kiedy stawano na kolana, tak? I wtedy takie wezwanie premudros prostim pozwalało ludziom wstać z kolan i stanąć prosto, po prostu. Więc to wezwanie świadczy jedynie o tym, że w tym miejscu wierni mogli na przykład wcześniej stać na kolanach, modlić się na kolanach. Ale też sygnalizuje nam, że oto wkrótce będzie czytane Pismo Święte. I że kolejny raz powinniśmy się do tego przygotować. Jakby wszystko w cerkwi, co jest ważne, jest poprzedzane kilkukrotnie. Już wspominałem o tym, że nasze nabożeństwo przypominają troszeczkę rozmowę Chrystusa z pewnym Piotrem, który się go zaparł 3 razy. I powrót z tego do swojej apostolskości Piotr dokonuje poprzez 3-krotne powtórzenie tego samego. I w nabożeństwach prawosławnych, w nabożeństwach tradycji tej liturgicznej często jest tak samo, że te rzeczy, które są naprawdę ważne, one się powtarzają kilkukrotnie. Jeżeli Ewangelia jest dla nas ważna w cerkwi, dla wiernych jest istotnym elementem, to przypomnienie o tym, że to jest ważne, odbywa się kilkukrotnie. Jak ktoś pierwszy raz nie usłyszy, to my powtarzamy to drugi raz. Jak ktoś drugi raz jest zaoferowany czymś innym, to usłyszy o tym trzeci raz, po to, żeby uświadomił sobie rolę i rangę tegoż właśnie czytania. Także małe wejście, nie tylko symbolicznie, wskazuje na wagę tej księgi, ale również te historyczne wskazówki o tym mówią. I wszystkie te elementy, które do tej pory, do wniesienia ewangeliarza miały miejsce na liturgii, to możemy powiedzieć, jest taka nasza duchowa rozgrzewka. To wszystko ma nas ośmielić do tego, żebyśmy po pierwsze najpierw wysłuchali słów Bożych, a później ośmielili się dopiero po wysłuchaniu słów Bożych wznieść do Niego swoje już indywidualne, własne modlitwy. Tak to widział święty Jan Chryzostom w IV wieku. On przestrzegał ludzi, którzy wchodzili do świątyni, mówiąc im: słuchajcie, zanim zaczniecie mówić Bogu o swoich problemach, posłuchajcie, co Bóg ma wam do powiedzenia. Bardzo zdrowa maksyma, bardzo zdrowe nauczanie. Jakby właśnie teologia liturgiczna polega na tym, żeby przypominać o tym, co mądre w nauczaniu chrześcijańskim i żeby troszeczkę jakby zachęcać ludzi, zachęcać wspólnotę do tego, żeby właśnie w tą drogą podążała. My też z takiej osobistej, własnej praktyki powinniśmy zadać sobie pytanie, czy przypadkiem wchodząc do cerkwi, do świątyni, nie jesteśmy tak zaintrygowani swoimi problemami, że dopóki ich nie wyłuszczymy dla Boga do ostatniej kropki, to nie jesteśmy nastawieni na odbiór. To tak jak małe dziecko, które przychodzi zaoferowane do domu, bo ma jakąś sprawę, problem, czegoś od rodziców potrzebuje. Ono nie słucha, co mówią rodzice, ono nadaje, tak? I rodzic w zasadzie nie ma nic do powiedzenia, musi poczekać, aż ta tyrada różnych chceń się skończy, żeby powiedzieć coś od siebie. I jakby święty Jan Chryzostom przed tym nas przestrzega. I ten długi moment przygotowania do wysłuchania Słowa Bożego, ektenia, wielka ektenia, antyfony, każdy przedzielony antyfon małą ektenią, jednorodzony synu, później całe małe wejście, tak? Później jeszcze będą tropariony, o których porozmawiamy, i tryswiatoje, czyli ten hymn trójświęty. Wszystko to poprzedza czytanie Ewangelii. Można zadać sobie pytanie, niektórzy zadawali w XIX wieku ostatnio w Rosji, przedrewolucyjnej jeszcze, zadano sobie pytanie, a może by to skrócić? Dlatego tak dużo jest, to nabożeństwo jest takie rozbudowane, pewne elementy się powtarzają, te ektenie, kilkukrotnie te same słowa padają. Po co? Po co? Na komisji przedsoborowej, jeszcze w przedrewolucyjnej Rosji, komisja liturgiczna, która obradowała przez kilka lat, przygotowywała dokumenty dotyczące różnych problemów liturgicznych, ale podjęła również to pytanie. Odpowiedź była jednoznaczna. Ten schemat nabożeństwa odpowiada duchowemu rytmowi człowieka. O tym mówił święty Andrzej z Krety, autor kanonu, który wskazał, że tak naprawdę on też był mnichem, przede wszystkim. Przede wszystkim był mnichem, był ascetą, praktykiem modlitwy. Nie teoretykiem, a tym praktykiem, który... I on stwierdził, że człowiek zaczyna się modlić w świątyni po 20 minutach. To było jego stwierdzenie. Że pierwsze 20 minut... Nawet jeżeli człowiek bardzo by chciał, to jest tak zaaferowany tym zewnętrznym światem, z którego przyszedł, że ciężko mu wejść w ten rytm modlitwy. I dlatego jakby tradycja liturgiczna, zwróćcie uwagę na to, rozbudowuje te elementy wstępne, po to, żeby był czas. Kiedyś liturgia rozpoczynała się od słów mir wsiem i czytania apostoła, Ewangelii, od razu. Jest to poprzedzone czym teraz? Psalmami, ekteniami. Jeszcze czym jest poprzedzone? Czasami, tak? Czasy są czytane. Duchowny przygotowuje w tym czasie dary eucharystyczne. To wszystko daje ten czas, żeby być może do momentu, kiedy duchowny już nie tylko wniesie tą księgę Ewangelii, ale ją otworzy i zacznie czytać, żeby człowiek już z tego trybu własnych myśli, własnych problemów, własnych przeżyć zewnętrznego świata wszedł w ten rytm wewnętrznego świata. Mnisi w monasterach często mówią, szczególnie w czasie wieczornych nabożeństw, które są długie, stojąc na przykład w ołtarzu czy na chórze, czytając kanony, jest taka chwila śpiewu, chwila ciszy i na przykład mnich tak nasłuchuje w świątyni, mówi: o, już zaczynają się modlić, tak? Następuje taki spokój, następuje taka cisza, następuje takie skupienie, tak? O, dopiero zaczynają się modlić. Tylko to się nie odbywa tak od razu na początku. Na początku jest harmider. Na początku jest pewien taki chaos. a dopiero później zaczyna się ta serdeczna, duchowa modlitwa.
Radio Ortodoksja.